punkty widzenia.
Dzień dobry, witam Państwa. Magdalena Sitek przed mikrofonem. Arkadiusz Miller nasz program zrealizuje, a Dorota Klusek będzie od Państwa odbierała telefony, które mam nadzieję będzie naprawdę bardzo dużo, bo dzisiaj temat, który dotyka nas wszystkich i jest chyba bliski nam wszystkim, a mianowicie, tak ogólnie mówiąc, to ochrona środowiska. Środowisko może być czyste, może być piękne pod warunkiem, że my się rozsądnie i mądrze zachowujemy. Od 1 września za każdą foliową torebkę trzeba będzie zapłacić przynajmniej 20 groszy. Ma to pomóc w ochronie środowiska przed plastikiem. Czy wprowadzenie obostrzeń sprawi, że Polacy zaczną zastanawiać się nad używaniem foliowych toreb? Czy nasze przyzwyczajenia okażą się niestety silniejsze? Dziś właśnie na ten temat w punktach widzenia z Państwem, ale również z zaproszonymi do studia gośćmi, a są nimi pani Joanna Przybylska, prezes Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach. Witam pani prezes.
Dzień dobry Państwu.
Pan Henryk Ławniczek, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. Witam.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Oraz pan Wojciech Kobylasz, naczelnik działu organizacyjno-prawnego Inspekcji Handlowej. Witam pana, panie naczelniku.
Dzień dobry Państwu.
Proszę Państwa, to pytanie kierujemy do Was. Czy to, że będą teraz wszystkie torby foliowe, niezależnie od grubości, płatne, przynajmniej 20 groszy, ale mogą być takie punkty, gdzie te torby będą zdecydowanie droższe, sprawi, że ochronimy nasze środowisko przed plastikiem i czy będziemy się zastanawiali, a może po prostu wygoda i przyzwyczajenia będą silniejsze? Zaczynamy od pani prezes. Pani prezes, dlaczego ten plastik, ta folia jest tak bardzo niedobra dla środowiska?
Dlatego, że bardzo dużo czasu musi upłynąć, zanim ona ulegnie degradacji.
Czytałam, że nawet do 400 lat.
Tak, dokładnie. Oczywiście są tworzone różne odmiany, gdzie dodawane do polietylenu są związki organiczne, na przykład skrobia. Natomiast tu jest też ten problem, że one powodują po prostu, że taka foliówka, jak to mówimy, będzie rozpadać się na mniejsze kawałki, tak? A te fragmenty plastiku będą dalej w środowisku. No, całe reklamówki stanowią poważne zagrożenie, stanowią pułapkę dla zwierząt. Mieliśmy wiele razy, prowadząc badania przyrodnicze w terenie, takie przypadki, że znajdowaliśmy martwe zwierzęta albo bardzo mocno osłabione, zaplątane po prostu w takie torby i to zarówno...
Duszą się zwierzęta też.
Duszą się, tak, no nie mają możliwości wydostania się i to dotyczyło też ryb, płazów, ale również mniejszych ssaków, czasem także ptaków.
A właśnie, okazuje się, że ptaki potrafią też gdzieś, poszukując pożywienia, dziubać sobie w trawie i razem z tą folią
wmontowują ją też w gniazda, w trakcie budowy gniazd i wtedy pisklęta mogą się zaplątać, mają uszkodzone kończyny, nie są w stanie takich gniazd opuścić. I to dotyczy nie tylko folii, ale też na przykład żyłek wędkarskich albo
taka
sznurków.
Żyłka, to słyszałam, że nawet dłużej niż 400, nawet do 600 lat potrafi się
dokładnie
rozkładać.
No to są substancje obce dla środowiska. Wprowadziliśmy je do środowiska i substancje, i przeróżne przedmioty. I po prostu przyroda z nimi sobie nie jest w stanie poradzić.
Przyroda nie chce foliówek?
Przyroda nie chce foliówek i teraz głośno jest o maleńkich cząsteczkach, o mikroplastiku, który po prostu spożywamy. Więc to jest problem nie tylko ekosystemów, nie tylko dzikich zwierząt.
My ludzie.
Dokładnie, ale także nasz problem, naszego zdrowia, naszego życia. I po prostu w tej ilości, w jakiej w tej chwili plastik w środowisku jest, on stanowi bardzo, bardzo poważne zagrożenie. Właściwie bez problemu możemy znaleźć w internecie bardzo drastyczne zdjęcia z sekcji zwłok różnych ssaków morskich, ptaków morskich, ale to dotyczy też naszych słodkowodnych i lądowych zwierząt.
Proszę Państwa, ja przygotowując się do tej audycji, rzeczywiście trochę poczytałam o różnego rodzaju odpadach. Taka plastikowa butelka rozkłada się około 450 lat. Taka szklana butelka to jest czas w ogóle niemożliwy do określenia, bo szkło rozkłada się nie wiadomo jak długo. Najlepiej jak ono jest przetwarzane. Natomiast reklamówka foliowa to jest rzeczywiście od 100 do 400 lat, ale my jesteśmy wygodni. To nie tylko my Polacy, ludzie na całym świecie są wygodni. Jeżeli idziemy do sklepu i możemy sobie założyć foliową rękawiczkę, czy tankujemy samochód, jest ta foliowa rękawiczka, potem idziemy i kupujemy pieczywo, co z tymi zakupami zrobić, no kto będzie chodził z siatką? No nikt nie chodzi z siatką, znaczy wiele osób, coraz więcej na szczęście. To wszystko pakujemy w folię, nie zastanawiamy się nad tym, jak to jest poważne dla środowiska. Czy takie zapisy, jak te, o których mówimy, drodzy Państwo, one sprawią, że trochę się zastanowimy przy kasie. 41-200-2020, ten telefon jest do Państwa dyspozycji, bardzo proszę włączyć się do dyskusji. Panie prezesie, ja teraz z pytaniem do Pana, bo kiedy rozmawialiśmy przez telefon podczas, jak umawialiśmy się na tą audycję, to Pan powiedział, no ale to tak jakby teraz wszystkim powiedzieć, żyjcie bez ognia. Nie da się żyć bez poliwek, Pan powiedział.
Da się żyć bez foliówek w takich ilościach, jak my z tego korzystamy dzisiaj. Kiedyś foliówki były dobrodziejstwem, bo pakowanie żywności w takie hermetyczne na przykład torebki powodowało, że ona dłużej miała okres przydatności, była bardziej czysta, mniej była podatna na zarażenia, zakażenia bakteriami, więc to było dobrodziejstwo w pewnym czasie, które pozwalało nam żyć na lepszym poziomie, no zdrowszym i tak dalej. Nie luksus, bo luksus to wtedy
jednak.
Było kiedyś luksusem, prawda? Po Sienkiewicza chodzili młodzi ludzie z torebkami, z foliówkami i każdy się chwalił, kto ma lepszą Marlboro,
no tak, reklamowane
i tak dalej.
Ale
to były bardzo odległe czasy. Natomiast w korzystaniu z tego dobrodziejstwa, jak zresztą z wielu innych dobrodziejstw, samochodów, energii elektrycznej i tak dalej, ludzie się po prostu zapomnieli, zatracili. To korzystanie, to dobrodziejstwo nie poszło w parze ze świadomością. Bo sama foliówka w sumie sama w sobie nie jest złem. Złem jest to, co się z nim później dzieje. To, co się robi. Pani mówiła, tu Państwo mówili, że 200-400 lat one się rozkładają. Tyle lat folie nie istnieją, więc tak naprawdę nie wiemy. Już teraz zaś wiemy, jak bardzo szkodzą. Więc powinniśmy zrobić wszystko, żeby po pierwsze ograniczyć ich ilość, bo to już jest po prostu szaleństwo. Ale z drugiej strony...
A ja myślę, że to jeszcze nie jest apogeum.
My się wydaje, że jesteśmy coraz bardziej świadomi wpływu na środowisko i dlatego między innymi tych foliówek i w ogóle opakowań stworzyw sztucznych, jednorazowych opakowań. Natomiast dużo czasu na pewno upłynie, zanim to na tym wszystkim zapanujemy. I tutaj największym złem jest to, co my z nimi później robimy. Bo jeżeli one trafią po wyniku segregacji, selektywnej zbiórki, trafią na przykład do naszego zakładu, my je jeszcze podzielimy na różne rodzaje tworzyw i one pójdą z powrotem do przetworzenia na kolejne foliówki. Tak naprawdę plastik to jest przecież ropopochodne tworzywo pochodzące z ropy naftowej, więc może być wykorzystane nawet jako paliwo. Natomiast najgorszym złem jest to, że ten plastik po prostu się wyrzuca. Jedziemy samochodem, w rowach pełno jest plastikowych opakowań, torebek po napojach
i tak
dalej.
Worki na śmieci, no wszystko to jest plastik.
Więc tutaj nasza świadomość nie poszła za tym korzystaniem z tego dobrodziejstwa. Wprowadzenie takiej opłaty pozwoli tylko, może spowoduje, że ludzie się troszkę zastanowią, że się im przypomni.
Ale dlatego, że kieszeń tutaj trzeba
być
będzie
może,
zapłacić.
Tak, chociaż jeżeli ktoś zapłaci 100 zł czy 200 za
zakupy,
to proszę pani, nie wiem, czy 20 groszy nie wyda,
tak.
Czy 50 za opakowanie. Natomiast no, dla mnie to jest też trochę to źle świadczy o nas, że trzeba się posuwać do takich posunięć, że trzeba, tak jak pani powiedziała, uderzać po kieszeni, bo największym skarbem i największym dobrodziejstwem dla środowiska to będzie nasza świadomość.
Wiedza,
nasza
tak,
i naszych dzieci.
Świadomość.
A te drobne opłaty pozwolą tylko przyspieszyć tutaj to zastanawianie się nad foliówkami, nad opakowaniami. Być może też podniosą tą naszą świadomość. Pewna część ludzi z oszczędności nawet tych foliówek nie będzie używać. Ale najważniejsza to jest świadomość.
Żebyśmy wiedzieli, tak, żebyśmy, drodzy Państwo, byli świadomi. To tak jak z naszym zdrowiem. Jeżeli jesteśmy świadomi, jeżeli robimy badania, profilaktyka jest ważna w naszym życiu, to i lepiej nam się żyje. Tak jak Państwu mówiłam, od 1 września za wszystkie torby plastikowe będziemy płacili przynajmniej 20 groszy, oczywiście plus VAT do tego. Czy to sprawi, że się trochę zastanowimy, czy te nasze przyzwyczajenia jednak będą silniejsze. Mamy telefon. Dzień dobry, witamy. Bardzo proszę o założenie słuchawek Państwa. Jesteśmy.
Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, no, nasza świadomość jest rzeczywiście coraz większa, że ten plastik nas niszczy, ale trzeba przecież te torebki czymś zastąpić. Dawniej, ja jestem z tego rocznika, co jeszcze pamiętam, torby papierowe. Do sklepu po jabłuszka chodziło się, pakowane były w torby papierowe ważone i wszystko inne było w torbach papierowych, więc wróćmy może do tych toreb papierowych, które rzeczywiście przecież się da spalić, one się szybciutko rozłożą. No przecież trzeba te rzeczy czymś zastąpić. Nie trzeba produkować tych torebek dlatego, żebyśmy płacili za nie. Po prostu wstrzymać tę produkcję torebek foliowych, a zacząć produkować torby papierowe.
Czyli przecież taki zapis wprowadzić, tak?
Tak jest przecież. Tak, oczywiście. A wstrzymać całkiem produkcję tych foliowych torebek, ponieważ rzeczywiście tak czy siak ludzie za nie będą płacić, będą je wyrzucać i to jest całkiem bez sensu. To nie chodzi o to, żeby zyskać 20 groszy do Skarbu Państwa, bo to jest zupełnie bez sensu. Trzeba po prostu te 20 groszy wykorzystać i wyprodukować torby papierowe, tak jakby to było, tak jak to było 30-40 lat temu.
Wszystko się zgadza.
Na pewno
tak.
Pani pamięta. Na pewno
pamiętam jak to było 40 lat temu.
To właśnie. I ja szła się po kilogram Macintoshy, które pani zapakowała w torbę papierową. Prawda?
Bardzo pani dziękujemy. Pozdrawiamy gorąco.
Dziękuję
wszystkiego
bardzo.
Dobrego. 412002020 to numer telefonu do nas, rzeczywiście u naszych zachodnich sąsiadów, tam jak się idzie do marketu spożywczego, to torby papierowe kupuje się w różnych rozmiarach i te torby potem wędrują do domu. Taka gazeta przykładowo rozkłada się 6 tygodni, ale na gazecie jest jeszcze farba drukarska, więc pewnie to trochę dłużej. Panie naczelniku, państwo zajmujecie się z racji instytucji, czyli inspekcji handlowej, nadzór nad różnymi placówkami handlowymi sprawujecie, to nie tak miało być z tymi torbami plastikowymi, bo tutaj sprzedawcy się okazali trochę chytrzy.
Tutaj trzeba by wrócić troszkę do początku, a mianowicie do 1 stycznia 2018 roku, kiedy te przepisy
wchodziły,
zaczęły obowiązywać.
Tak.
I tutaj te torebki, te foliówki zostały podzielone na takie dwie kategorie. Pierwsza kategoria została nazwana bardzo lekkimi torbami. To były torebki do pakowania żywności luzem i one były zwolnione z takiej opłaty recyklingowej.
Czyli to jest ten chleb, marchewka,
tak,
takie zrywki tak zwane.
Dokładnie, to są właśnie te popularne zrywki. Natomiast druga kategoria torebek, czyli do 50 mikrometrów o takiej grubości, na nie ustawodawca nałożył obowiązek odprowadzania od niej opłaty recyklingowej. Ta opłata miała być odprowadzana na takie specjalnie do tego przeznaczone w ogóle fundusze, które miały być utworzone, konta utworzone przy marszałkach
województw.
Tak. No jednak okazało się, jak życie pokazało, przedsiębiorcy wykorzystali lukę w tych przepisach i większość z nich zaczęła stosować te opakowania, o których ta ustawa nie zaklasyfikowała.
Nie mówiła o nich, tak.
Czyli te grubsze torebki, te foliowe o grubości o 50 mikrometrów i wyżej.
I stąd się pojawiły te grube reklamówki w sklepach, chociażby spożywczych.
I tutaj w ogóle w sklepach na dużą skalę takie reklamówki się pojawiły. Nawet w sytuacji, kiedy była opłata od nich pobierana, to zasilała ona rachunki przedsiębiorstw, a tego funduszu wspierania środowiska.
Dlatego mamy teraz
uzupełnienie. I stąd mamy teraz właśnie przygotowane zmiany, które uszczelniają ten system i będzie on wyglądał w ten sposób, że zwolnione z opłaty recyklingowej będą tylko te zrywki, natomiast wszystkie inne będą obciążone obowiązkiem odprowadzenia od nich tej opłaty recyklingowej.
Czyli wciąż będą Państwo mogli te takie na rolkę nawinięte, bardzo cieniutkie torebki foliowe brać za darmo i bułki do nich pakować.
Tak, one będą dostępne przy założeniu, że będą wykorzystywane do pakowania żywności ze względu higienicznych i sanitarnych. To tam jest takie też obostrzenie w tych przepisach. No nie będzie można...
Czyli nie idziemy na chemię i do tych zrywek,
dokładnie,
bo ja
tutaj,
takie rzeczy też widziałam, panie naczelniku.
Zdarzają się i tutaj będzie problem dosyć, wydaje mi się, duży, jak sobie poradzą z tym przedsiębiorcy. Bo tutaj nasze zdolności są przebogate, prawda?
Pomysłowość i kreatywność.
Dokładnie.
I
może się zdarzyć, że będziemy chcieli pakować te opakowania, po prostu inne rzeczy. No tak, tego nie powinniśmy robić. W ogóle intencją tych przepisów było to, żeby oduczyć nas od używania jakichkolwiek toreb plastikowych, żeby po prostu pójść w kierunku toreb, nie wiem, papierowych czy płóciennych i z nich po prostu korzystać.
Kiedyś takie siatki były na kółkach takich nawlekane, nie wiem, czy Państwo to pamiętają. Moja mama miała taką w domu, dziś tego już. To mógłby być fajny pomysł na biznes, żeby albo produkować takie...
W kiosku można kupić takie torebki z tkaniny, które się mieszczą w kieszeni kurtki, płaszcza,
maciu... Tak, to się zapina na
takie...
policzek.
Także są, tylko widzi pani, siatki. To właśnie jest ta świadomość.
Mamy telefon, panie prezesie, zaraz powrócimy do rozmowy tu w studiu, ale dzwonią słuchacze. Dzień dobry, witamy. Halo?
Dzień dobry.
Witamy.
Dzień dobry. Nie wiem, czy akurat o mnie chodzi, czy jeszcze jakiś słuchacz dzwoni.
O pana chodzi, o pana.
Słyszymy. No, chciałem krótko też zabrać, to w zasadzie krótko się nie da, ale chciałem zabrać głos w sprawie właśnie też torebek, torebek i tak dalej. No, jeśli można, to szybciutko ze trzy sprawy poruszę. Pierwsza sprawa, mówi się o tym rozkładaniu się tych tworzyw sztucznych, tych torebek foliowych. Wszystko to jest, nie mówi się tego do końca, jakaś rzeczywistość. Wszystko to zależy od warunków, w jakich to się znajduje. Jeśli to będzie narażone na te warunki atmosferyczne i działanie promieni, to ta torebka się rozłoży naprawdę w ciągu pół roku, a nie w ciągu 400 lat. Także no, bądźmy tutaj troszeczkę bardziej tak, może powiedzmy i o wszystkim, jaka jest rzeczywistość. Niemniej jednak za zanieczyszczenie środowiska będzie, to nie ulega wątpliwości. Natomiast druga sprawa, druga kwestia to jest taka, że jeśli przy dzisiejszym stopniu zamożności społeczeństwa naprawdę te 20 groszy nie zrobi na nikim wrażenia i każdy będzie tą torebkę w dalszym ciągu brał i wyrzucał. Sprowadzi się to tylko do nabijania tam kasy komuś, to nie ulega wątpliwości. Trzecia sprawa, papierowe torebki. Ta pani, która wspomniała o papierowych torebkach, ja też mam 65 lat, więc pamiętam tamte czasy, ale dzisiaj z drugiej strony też tego samego zdania byłem, ale dowiedziałem się, że z ekologicznego punktu widzenia wyprodukowanie torebki papierowej jest 10, a może 50-krotnie bardziej szkodliwe dla środowiska niż wyprodukowanie torebki foliowej. Także możemy tutaj w nieskończoność dyskutować i różnych argumentów używać, a sprawa się sprowadza do tego, że dopóki nie zmienimy mentalności naszego społeczeństwa i nie na każdym kroku nie będziemy w jakikolwiek sposób mieli możliwości wpłynięcia na to, żeby ludzi nauczyć tego, żeby segregować śmieci, żeby wykorzystywać to do wtórnej przeróbki, dopóty sobie z tym nie poradzimy. Naprawdę możemy na tym długo dyskutować i argumentów używać mnóstwo, a całość sprowadza się tylko właśnie do tego, jak ludzie zaczną do tego podchodzić i kiedy zaczniemy może na wzór zachodnich społeczności traktować to poważnie, czy ewentualnie ja bym sugerował sugerowałbym ustawienie się w kierunku korzystnego odzyskiwania tego i to by może zachęciło ludzi, gdybyśmy mieli możliwość zwrotu butelek, tak jak jest w innych państwach, w jakiejś na zasadzie wymiany, że kupujemy, odlicza się wartość tej
do maszyny się, tak, rzuca się do maszyny i maszyna wydaje pieniądze potem.
Chyba to by w jakiś sposób bardziej zachęciło. Już u nas w niektórych miastach, tak jak Kraków, czy gdzieś tego próbuje się coś podobnego robić, tylko bardzo to nieudolnie, bo to takie wręcz śmieszne sprawy. Tam się do tego bardziej poważnie podeszło i to się ludziom
opłaci. I to się udało. Bardzo panu dziękujemy, pozdrawiam. 412-0020-20 to numer telefonu do nas w Niemczech. Rzeczywiście przy wszystkich marketach są takie duże automaty, do których wrzuca się butelki czy też puszki i za to są odpowiednie pieniądze. Można wykorzystać je na kolejne zakupy. Zaraz zapytamy panią Joannę Przybylską, jak to jest z tym edukowaniem i młodych, i nieco starszych, jeśli chodzi o ekologię, ale teraz o tym rozkładzie jeszcze, panie prezesie, bo pan widzi, co się dzieje potem z tymi reklamówkami, butelkami i tym wszystkim, co my wrzucamy do kosza albo bardzo nieładnie, jak wrzucamy to gdzieś poza kosz, to trafia ostatecznie na wysypiska.
Nie.
Nie?
Nie, w Kielcach nie trafia na składowisko. Zresztą są ustawy, które zabraniają tego. Te wszystkie odpady, które trafiają do nas, wyciągane są z nich surowce wtórne, zarówno jeśli są wysegregowane i to najlepiej, gdy są właśnie posegregowane.
Gdy to my robimy, tak? Czyli wrzucamy do odpowiednich pojemników,
tak,
to jest najlepiej.
Oczywiście my zbieramy je jako plastik, nawet jeszcze razem z metalem jest to dopuszczone w żółty worek, a nie ma odbiorcy plastiku. Trzeba ten plastik rozdzielić na poszczególne rodzaje tworzyw. I my to robimy u siebie. Jeszcze raz podkreślam, zresztą zgadzam się tu z panem, który dzwonił, który mówił o tym, że głównie to jest świadomość. Nie jest ta foliówka i nie jest to tworzywo sztuczne szkodliwe, jeśli ono jest we właściwy sposób zagospodarowane. Ono jest szkodliwe wtedy, kiedy zostanie wyrzucone, tak powiem, do przyrody.
Do stawu,
do lasu,
na przykład.
Do stawu, tak. Do rzeki, do morza. No skąd biorą się w oceanie te butelki? Przecież ludzie na plaży w Polsce nie wyrzucają raczej tych butelek. To po prostu wrzucane są do rzek, gdzieś tam do jakichś ścieków wodnych i płyną sobie. A później prądy morskie je zgromadzą. Ale ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. U nas cały czas mówi się o tym, żebyśmy my podnosili te opłaty, żebyśmy my podnosili nam się opłatę za foliówki. Bardzo dobrze. Jest to jeden ze sposobów wpływania na świadomość. Natomiast chciałbym powiedzieć, że koncerny, które produkują napoje, o ile sobie przypominam, to chyba 3 miliony ton rocznie takich opakowań produkuje, wpuszcza na rynek Coca-Cola.
Nie, nie mówmy tutaj, właśnie prosiłam, żeby nie mówić nas.
Przepraszam, no więc ja to czytałem w prasie. Koncerny w Niemczech za jedną tonę plastiku wprowadzonego na rynek płacą około 400 euro. W Czechach około 200 euro, a w Polsce 6 euro, około 6 euro. Więc nie są zainteresowani tym, żeby wprowadzać innego rodzaju opakowania. No bo za papier jest dużo mniejsza opłata. To jest ta opłata za korzystanie
ze
środowiska.
Czyli to czysty
biznes. To czysty biznes. I tutaj ja wiem, że już teraz Ministerstwo Środowiska pracuje nad tym, żeby wprowadzić tą odpowiedzialność przemysłu, przedsiębiorców za środowisko, za wprowadzane na rynek opakowania. Nie tylko mieszkańcy. Ci, którzy piją takie napoje słodkie, no to muszą zapłacić, bo być może, że to będzie wkalkulowane w cenę napoju. Ale za to mamy środowisko. Jeżeli mam trochę czasu, mogę powiedzieć na temat tych automatów.
Czasu mamy mało, o automatach może nieco później. Ja przypominam tylko numer telefonu do nas, bo zostało nam kilka minut zaledwie, panie prezesie. 41-200-2020. Ten telefon dzwoni i po telefonie przejdziemy do pani prezes Janny Przybylskiej. Tymczasem słuchacz, czy też słuchaczka, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy pana.
Proszę panią, ja słucham tej audycji i nóż się w kieszeni otwiera. Dlaczego się produkuje dziadostwo, a później się chce uświadamiać społeczeństwo, że społeczeństwo źle robi? Dlaczego się nie skupuje plastyku, nie obciąża się firmy produkujące to dziadostwo, tylko się przerzuca odpowiedzialność na obywateli, na ludzi? W Niemczech wszystko skupują. Plastyk, nie plastyk, wszystko skupują. U nas tylko do worka, do tego jeszcze ciężkie pieniądze za to trzeba płacić. Dlaczego się nie obciąża firmy produkujące to badziewie? Nie likwiduje się tego, tylko najpierw się badziewie wprowadzi na rynek, później się zbierze taka grupka osób, jak tam wy teraz w tej chwili, i opowiadacie pierdoły, że trzeba uświadamiać społeczeństwo.
Bardzo nam przykro, że pan tak uważa, że tutaj nie mądre rzeczy opowiadamy, bo uświadamianie jest bardzo ważne i każda audycja Radia Kielce, która temu służy, to myślę, że jest pożyteczna. Panie naczelniku Wojciech Kobylarz z działu organizacyjno-prawnego.
Mieliśmy tutaj mocny głos dyskusji, ale ja tutaj chciałem pana troszkę spokoić, bo z tego, co wiemy, będą podejmowane prace mające na celu wprowadzenie w Polsce przepisów o kaucjonowaniu opakowań plastikowych, nie tylko tych foliówek, ale butelek plastikowych po prostu, tak jak to ma miejsce na Zachodzie. No tutaj patrzymy na te dobre wzorce i okazują się one sprawdzone, więc uważam, że w niedalekiej przyszłości także i u nas w kraju będą wprowadzony system zbiórek opakowań plastikowych poprzez po prostu odpłatne, poprzez taką możliwość odpłatnego zwrotu takiego opakowania.
I to też może nas mobilizować jako
tak, i na pewno,
ludzi. Tak,
na pewno to pomoże w oczyszczeniu po prostu środowiska.
Ja powiem państwu, że no, rzeczywiście bywam w Niemczech i tam, kiedy jestem w domu i muszę te odpady segregować, to się denerwuję, czy na pewno do dobrego worka, bo tam są bardzo wysokie kary też za to, jeżeli gdzieś zostanie do żółtego worka wsadzony nie taki odpad, jak powinien być, albo do czarnego, czy do brązowego, nie taki, jak powinien być, to wtedy po prostu te śmieci są nieodbierane przez firmy, a jeszcze są nakładane kary i tam trzeba naprawdę się mocno zastanowić, zanim się
również
wrzuci odpad.
Mamy ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Ona, to jest dosyć obszerny akt prawny. Tam są te kwestie też poruszone. Jest też mowa o karach dosyć wysokich. Można tutaj trochę się analogicznie omówić kwestie, na przykład jak wygląda sprawa z bateriami i akumulatorami, bo to też są, prawda, szkodliwe odpady dla środowiska i ten system już działa nam lepiej.
Tak, on już jest w miarę
tutaj właśnie producenci, którzy wytwarzają takie produkty, oni są zobowiązani do tego, żeby te produkty w odpowiedniej proporcji zebrać z rynku. W odpowiedniej proporcji do wyprodukowanych produktów. Muszą je zebrać i się tym wylegitymować. Więc myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o innego rodzaju opakowania, też do tego dojdziemy.
No, miejmy nadzieję, że to będzie szybciej niż później. 412-0020, odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy panią.
Ja również. Chciałam powiedzieć, w sobotę minioną byłam w sklepie Delikates, tylko nie pamiętam, a drugi członek jest.
Nie szkodzi.
W nowej suki. Przyznaję, byłam przy stoisku z wędyną. Pakowany jest papier, on jest troszeczkę woskowany. Po prostu miło to było odpakować w domu.
I wszystko smakowało. Bardzo dziękujemy pani za ten telefon. Ja też pamiętam te czasy, kiedy wędlina była tylko w papier, a teraz jest w papier, ale wcześniej folię. Oczywiście musi być. Pani prezes, no uświadamiać, edukować, tłumaczyć, mówić. Takie instytucje jak chociażby Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody też się para zajęciami edukacyjnymi.
Tak, prowadzimy takie zajęcia przede wszystkim dla dzieci. W tym roku koleżanka prowadzi 3 takie projekty edukacyjne na terenie Kielc i one są skierowane dla tych najmłodszych, dla przedszkolaków i dla dzieci z klas 1-3. Natomiast to, co robi szkoła, czy to, co robią organizacje pozarządowe właśnie w ramach takich projektów, to na pewno nie jest wystarczające, dlatego że dzieci przede wszystkim naśladują swoich rodziców, dziadków, te osoby, które mają największy wpływ na ich wychowanie i z którymi spędzają najwięcej czasu. Więc dorośli też powinni zwrócić uwagę na to, jakie wzorce przekazują swoim dzieciom.
Chociaż coraz częściej młodszym. Dzieci przychodzą i mówią, mamo, a gdzie tak. Ty to wyrzucasz? Tam pani w przedszkolu mówi, że nie wolno.
I to są te pozytywne efekty właśnie tej zorganizowanej, powiedzmy, edukacji i tego uświadamiania. Natomiast no, zwracajmy uwagę na to, jakich wyborów dokonujemy w sklepach, kiedy robimy zakupy, bo to, o czym mówił rozmówca podczas poprzedniego telefonu, że dlaczego to konsumenci są obarczani jakimiś opłatami, dlaczego musimy płacić za to, że ktoś odbiera nasze śmieci, myślę, że to jest zupełnie błędne rozumowanie. Dlatego, że skoro to my konsumujemy, skoro to my otrzymujemy jakieś dobra, to my powinniśmy ponosić odpowiedzialność za to.
Czyli bądźmy świadomi, drodzy państwo, i spoglądam na Dorotę Klusę, która odbiera telefony od państwa, ale ten telefon to jeszcze widzę tam, Dorota, nieaktualny. Dobrze. Drodzy państwo, czy te opłaty, które od 1 września wejdą w życie, przynajmniej 20 groszy plus VAT za każdą foliówkę, sprawią, że się będziemy zastanawiać nad wzięciem kolejnej torby foliowej ze sobą do domu, czy po prostu nasze stare przyzwyczajenia, no i wygoda najnormalniej w świecie mówiąc, zwyciężą? Tego nie wiemy. Stawiamy na pewno na edukację. Czy z naszą świadomością, panie prezesie, jest lepiej, bo pan od lat obserwuje to, jak my jako społeczeństwo, jako Kielczanie się zachowujemy. Czy już wiemy, gdzie co wrzucać i rzeczywiście, no, czy wy macie mniej pracy, ja nie wiem, ale czy to jest tak, że my jako ludzie wiemy, o co chodzi w tym wszystkim?
Mamy znacznie większą świadomość, segregujemy odpady, bo mogę powiedzieć, że na 100% odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, około 70% to już są odpady posegregowane w odpowiednie worki. Oczywiście, tak jak mówiłem, jeżeli mamy w jednym worku wszystkie plastiki plus metale, to trzeba to i tak rozdzielić. Do tego zakład jest potrzebny. Natomiast już nie ma tam biologii, która najbardziej szkodzi środowisku i zanieczyszcza te wszystkie surowce wtórne. Jeżeli one są czyste, to my po doczyszczeniu jesteśmy w stanie je przekazać do ponownego przetworzenia. Mogę powiedzieć, że Kielczanie produkują ponad 300 kg odpadów rocznie, każdy Kielczanin statystycznie.
Ile?
A z tych 300 kilogramów, to i tak są niewielkie ilości, ponieważ na zachodzie to jest 500, nawet 600 kilogramów. I z tego my łącznie ponad 10 tysięcy ton surowców wtórnych sprzedajemy. Albo przekazujemy do spalenia do cementowni, więc to już jest duża ilość. Praktycznie 80% surowców wtórnych, które są w odpadach, my odzyskujemy. Jest również inny problem, bo tu jest kwestia rynku, nasycenia tego rynku. rynku, ceny i tak dalej. No ale środowisko musi kosztować, a tutaj jeszcze jest podstawowa zasada. No w życiu i w prawie zanieczyszczający płaci. Kto wyrzucił reklamówkę, płaci, wyrzucił człowiek. Więc wszyscy muszą za to zapłacić, jeżeli się nie da znaleźć tego zanieczyszczającego. Więc jeżeli będzie ta świadomość, będzie i taniej.
Trzeba, proszę państwa, po prostu zastanowić, biorąc, tak jak powiedziałam, kolejną torbę, a no, kwoty za reklamówki, no cóż, może one też jednak trochę nas powstrzymają. No i kontrolę, panie naczelniku, bo wy się spodziewacie, że już wkrótce takie przepisy będą, że będziecie państwo sprawdzać.
Spodziewamy się, że od 1 września, jeżeli te nowe przepisy wejdą w życie, to będziemy mogli już ten system nadzorować bardziej skutecznie, ponieważ nie będzie tutaj tej nieszczelności. Będziemy mieli jasną sprawę w ogóle. Albo mamy do czynienia z tymi zrywkami do celów żywnościowych, albo z innymi reklamówkami, co do których jest obowiązek tej opłaty, żeby ją pobrać. I tutaj nasze kontrole na pewno będą na to nakierowane i myślę, że pomogą.
1 września, proszę państwa, już niedługo. Pomyślmy o tym, porozmawiajmy o tym z naszymi najbliższymi, bo to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby ochronić środowisko, jeżeli będziemy świadomi. Joanna Przybylska, prezes Towarzystwa Badania i Ochrony Przyrody w Kielcach, Henryk Ławniczek, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Wojciech Kobylarz, naczelnik działu organizacyjno-prawnego Inspekcji Handlowej, byli państwa i naszymi gości. Arkadiusz Miller program zrealizował, poprowadziłam go ja, Magdalena Sitek, a Kasia Podraza już czeka, by przekazać państwu najświeższe wiadomości.